Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Maciek.
A ja jestem Adam, cześć.
I nie ma z nami trzeciego Adama, który wziął i znikł. Zostawił nam listę zagadnień i powiedział, zróbcie przegląd, więc zrobimy go. Zobaczymy, co Adam potem zrobi. Prawdopodobnie będzie to oglądał przez palce po prostu.
Co zrobi z nami.
Dokładnie. Trochę się działo. Adama nie ma, bo po prostu zachorował, ale u nas też sporo się dzieje. Powiedz, jak sobie radzisz z kurzem unoszącym się w redakcji?
Jest ciężko, ale myślę cały czas o nowym biurze, świeżym, pachnącym, więc...
Bo tak naprawdę siedzimy trochę na kartonach i w związku z tym szereg naszych prac jest w różnym stopniu zaawansowania. Przenosimy się do nowych biur już wkrótce, pełno pakowania, wszędzie leżą kartonowe pudła, jakieś dziwne sprzęty stare, zużyte. Znalazłem na przykład książkę Adama Mickiewicza w szafie jednej z naszych redakcyjnych. Nie mam pojęcia, kto... Konrada Wallendroda przyniósł do redakcji.
Skąd ona się w ogóle wzięła? Bardzo ciekawe w ogóle lore.
Tak, chciałbym poznać historię tej książki.
Nikt się nie przyznał.
Nie, nikt się nie przyznał, nie. Tak, ale znajdujemy takie różne pamiątki w redakcji. Z tego też względu, z powodu tej przeprowadzki, być może nie będzie za tydzień przeglądu tygodnia. Zobaczymy, czy się wyrobimy po prostu. Nie jesteśmy tak w stanie ocenić, czy w nowym studiu zdążymy się...
wprowadzić,
tak, rozsiąść. I to nie na kartonach. Ale tak, w tym tygodniu działo się sporo, działo się bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy, działo się trochę też przyjemniejszych, ale mam wrażenie, że jednak te nieprzyjemniejsze dominowały. I zaczniemy może od Battlefielda 7, który ewidentnie nadal ma problem ze swoją tożsamością i nie wie, jak go rozwiązać. Dowiedzieliśmy się, że reżyser kampanii fabularnej Markus Leto odszedł z firmy z własnej decyzji. Niemniej jest to człowiek, który przez 2 lata już pracował nad kampanią fabularną do Battlefielda. Sprawa jest tym bardziej ważna, że Battlefield ma problemy, tak? Po ostatnim Battlefieldzie marka trochę podupadła. Ale szczerze ci powiem, ja nie wiem, czy próba ratowania Battlefieldem kampanią fabularną jest tym, czego Battlefield potrzebuje.
Tak, dokładnie. Jak ty w ogóle wspominasz kampanię w Battlefieldzie? Bo powiem szczerze, że chyba poza Bad Company, tą taką podserią, która lata temu wydała 2 całkiem niezłe tytuły, mam wrażenie, że chyba nie za bardzo wspomina się o niej. W Trójce była jeszcze taka, powiedziałbym, całkiem przyzwoita, chyba do niej też została wydana książka, która z tego co pamiętam, jak na literacką adaptację gry wideo, była też całkiem przyzwoita, ona się bodajże Rosjanin nazywała. Natomiast fabuła w kolejnych Battlefieldach chyba raczej była taka zrzucana na dalszy plan.
Oj, zdecydowanie. Ja nawet nie pamiętam, o co tam chodziło. Jak w Call of Duty też za bardzo nie umiem ci wytłumaczyć, o co chodzi. Wiemy, że jest kapitan Captain Price, tak?
Tak.
Który...
Charakterystyczna postać, którą większość osób pamięta.
Tak, i jest Ghost, i jest paru tych innych takich, wiesz, znanych bohaterów, którzy walczą zazwyczaj z jakimiś tam bohaterami ruskiego pochodzenia, tak? Terrorystami, którzy stwierdzą, że nie wiem, chcą odbudować Wielką Rosję albo znukować USA. Tak tutaj nie umiem ci powiedzieć niczego, a pamiętam, że grałem.
Tak. To może jest właśnie główny problem. Właśnie wydaje mi się, Battlefield nigdy nie stał za bardzo tymi fabułami. Tak jak powiedziałem, no w Bad Company była ta fabuła, którą ludzie całkiem ciepło wspominają. Natomiast kupując Battlefielda, mam wrażenie, że większość osób od razu patrzy na multi, tak? Battlefield to zawsze była gra multi, natomiast ta fabuła to był, powiedzmy, jakiś taki dodatek, który pojawiał się czasami, też nie zawsze. W starszych grach w ogóle jej nie było. No i... Generalnie mam wrażenie, że dużo osób w ogóle chyba nawet nie interesowało się tym trybem fabularnym.
To jest ciekawe. Dziwi mnie na przykład, bo oni dobili swego czasu świetne multiplayery, tak? Battlefield 3 to ta część, w którą ja najwięcej grałem.
Ja tak samo.
Ale przecież mnóstwo ludzi spędzało jeszcze w 1, tak? To był wielki hit.
One do tej pory się całkiem nieźle trzymają, te starsze Battlefield.
Grałem jakiś czas temu, tak. Jest bardzo fajnie. W sumie w ogóle nie zestarzała się ta gra pod względem na przykład graficznym, nie?
Tak, ona całkiem przyzwoicie dalej wygląda.
No a ewidentnie mają teraz problem, nie wiedzą, co zrobić dalej. No i ta decyzja na pewno wpłynie jakoś. Zobaczymy, co oni z tym zrobią. No ja liczę na to, że oni po prostu decydują się na dobre multi, bo tak naprawdę w te single, tryby single player w takich grach jak Call of Duty czy Battlefield gra się przez... No, w najnowszym Call of Duty to 3 godziny.
Tak.
Czasami trochę dłużej i tyle. I przechodzisz do multiplayera albo zostawiasz grę.
To jest właśnie to główne danie tych gier. A single bardzo często jest właśnie albo pomijany, albo traktowany po macoszemu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na pewno właśnie utrata reżysera tej kampanii fabularnej, no wpłynie tak dysruptywnie na cały proces w ogóle tworzenia tej gry. Zobaczymy, czy pewnie tego nigdy się nie dowiemy, ale bardzo możliwe, że cały scenariusz może zostanie wyrzucony do kosza, może będą to kontynuować. No zobaczymy. Nie wiemy też jakby na jakim etapie pan Leto porzuca stan jakby scenariusza w Battlefieldzie 7, w przyszłym Battlefieldzie, więc ciężko coś powiedzieć. Natomiast nie jest to różowa w ogóle opcja w tym momencie dla serii.
Ale zaczęliśmy też od tego Battlefielda nie bez powodu, bo EA ogłosiło, że 5% etatów zostaje zredukowanych. To jest 670 osób, bardzo dużo. 5% wydaje się mało. W kontekście firmy tak naprawdę jest dużo, jeżeli chodzi tak, o zespoły tworzące ludzi.
Prawda.
Przy czym skasowano również projekt Star Wars FPS,
tak.
który był tworzony...
Już od jakiegoś czasu nawet.
Bolesne. Zwłaszcza dla fanów Star Warsów. Oczywiście trzecia część tego souls-like'owego Star Warsa powstaje nadal. No niemniej 670 osób dołączyło do tej fali zwolnień, która przetacza się teraz przez rynek gier.
No pod tym względem rok 2024 jest tragiczny.
Absolutnie. Ja, w zasadzie to przechodzimy do drugiego punktu, który nam umieścił tutaj Adam. Bardzo dołującego. Sony Interactive ogłosiło, że zwolnienia dotkną 8% zatrudnionych ludzi, czyli 900 osób. Prawie 1000 osób po prostu
tak, to
wyleciało
jest
z firmy.
Duża wioska w Polsce, która nagle traci pracę cała.
Tak, i to już nie są studia małe. Mówimy tu o Insomniac Games, mówimy tu o Naughty Dog czy Guerrilla Games.
Tak, i trzeba zwrócić uwagę, że to nie są studia, które nie radzą sobie w ostatnimi laty, tylko to są faktycznie studia, które w ostatnich latach pompowały na rynek faktycznie bardzo dobre gry. Seria Horizon, tak. Spider-Many, Uncharted, The Last of Us. No więc tym bardziej dziwi, więc jest to tym bardziej bolesne.
Wiesz co mnie najbardziej dziwi, jak czytam po kolejnych tych zwolnień, bo już w zasadzie nie ma tygodnia, w których byśmy nie czytali albo nie pisali takich
niestety
newsów. Zawsze patrzę na te komunikaty oficjalne, które wydają firmy, które ogłaszają, że zwalniają ileś tam procent ludzi i to są zawsze tam do nieprawdopodobnej nowomowy się używa.
Tak,
żeby
bardzo patetyczny ton.
Tak, ale jeszcze takie, zauważ, że oni używają takich metafor, jakby to było coś dobrego. W tym sensie, że mówimy o optymalizacji firmy,
tak,
o relokacji zasobu ludzkiego. Mój Boże, jakie obrzydliwe sformułowanie.
Tak,
relokacja
zasobu ludzkiego.
Takie bardzo źle mi się kojarzy.
Deprymujące i dehumanizujące mocno.
I używając tych pojęć, oni wręcz mówią o tym, widziałem jeszcze, nie pamiętam już w którym to komunikacie, widziałem, że tworzymy nowy zespół. Czyli no super, nie? Tworzymy nowy zespół, ale tak naprawdę nie chodzi o to, że oni tworzą nowy zespół, który stanie obok innych zespołów.
Tylko ucinają. Aktualnie,
tak.
Bo jakby te zwolnienia rzadko chyba łączą się z zatrudnieniem nowych osób, to są bardziej redukcje etatów.
Absolutnie, to są redukcje, tylko PR-owo muszą sobie z tym jakąś poradzić i wymyślają tego rodzaju... są zajęcia z PR-u, z podstaw PR-u, jak przekazać światu, że musisz zwolnić 1000 osób, nie?
No i tym bardziej jest to bolesne, biorąc pod uwagę jakby fakt, że bardzo wiele tych osób będzie miało, no niestety, problem ze znalezieniem pracy. Oczywiście nikomu tego nie życzę, natomiast no jest to problem, bo w tym momencie jesteśmy raczej na etapie tego, że w branży raczej są przeprowadzane redukcje niż nowe zatrudnienia, więc dla wielu z tych osób to prawdopodobnie będzie bardzo ciężki okres.
Wśród zwolnionych wlicza się również studio London Studio, to było takie studio odpowiedzialne, oni wydali grę Blood and Truth, ale tak naprawdę oni rozwijali akcesoria do konsoli PlayStation, to jest ciekawe swoją drogą.
Głównie VR w ostatnich latach. To jest też ciekawe, bo może to do pewnego stopnia też rzutuje na to, jak radzi sobie PlayStation VR, czy w ogóle jakby wirtualna rzeczywistość na konsolach. No ale jakby ciężko tutaj coś powiedzieć, no bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, redukcje jakby dotyczą też tych studiów, które faktycznie wydają bardzo dobre tytuły i można powiedzieć przynajmniej z takiej perspektywy zewnętrznej, no, wydawałoby się, że bardzo dobrze sobie radzą.
Na szybko wpisałem sobie jeszcze, że do kolejną firmą są twórcy Star Citizena. Tu właśnie padło pojęcie relokacji zasobów ludzkich.
Tak.
Nie ujawniono ile osób. Jakaś niewielka liczba. Pytanie, co to znaczy niewielka? To jest naprawdę pojęcie względne.
Tak.
Ale przypominam, że jest to studio, które zgarnęło tyle hajsu z Kickstartera i z wpłat potem mikrotransakcyjnych kupna statków, że po prostu można w niej wypełnić basen gigantyczny i pływać w tym hajsie. Masakra. No niemniej mamy takie czasy i to na tym się nie zakończy. Jakby bańki, które pękają, mają co do siebie, on zawsze bańka, gdy rośnie, gdy
tak, no,
biznes się rozwija.
Dokładnie.
Wszyscy wpadają w taką
euforię. Zatrudnienia ludzi.
Widzisz dobre wyniki.
W COVID-zie to było też mocno.
Dokładnie. Widać. Widzisz dobre wyniki, pieniądze rosną, w związku z tym na tej podstawie wyciągasz wnioski o rozbudowie i tak dalej. No a potem realia zmieniają się w przeciągu kilku miesięcy i nagle masz 1000 dodatkowych osób, z którymi nie bardzo wiesz, co zrobić.
Tak, a na pewno jakby wysokie bezrobocie w konkretnej branży też jakby nie pomoże jakby w odbudowaniu tej trudnej sytuacji, więc no niestety jakby utrzymuje się ten trend zwolnień, redukcji i obawiam się, to jest też oczywiście, nikomu tego nie życzę, ale obawiam się, że ten trend może się niestety utrzymać w najbliższych miesiącach.
Myślę, że ten rok będzie tak, zapamiętamy go długo. Na szczęście mamy trochę fajnych gier. Tak spodziewaliśmy się, że będzie słabiej, a zobacz, ile w zasadzie czasu nie mamy, żeby wszystkiego ograć. Ale przejdźmy już może do trochę optymistyczniejszych tematów. Dzięki, Adam, w ogóle za takie dwa tematy na początku. Od razu mam depresję. Stardew Valley.
Hurra, Cozy Games, niech żyją Cozy Games.
Stardew Valley niedługo wypuszcza kolejną łatkę, 1.6. Uh-huh. I ogłosił, bo to tak, przecież twórca, Eric Baron, że sprzedało się po pierwsze w 30 milionach egzemplarzy. Ty sobie to wyobrażasz? Ja pamiętam, jak ta gra wychodziła. Grałem w nią pierwszy raz na PS4, mhm. Bo ja byłem w dzieciństwie fanem takich Harvest Moonów.
Harvest Moonów, tak, właśnie takich gier farmerskich.
Tak, i teraz może jest boom na taki Stardew Valley. Wychodzą kolejne klony, mhm. nie? Jest mnóstwo na Steamie tych klonów. Różnej jakości. Mhm. Jakieś tam Hololive, coś takiego.
Gravekeeper na przykład, tak. Moonlighter.
Ale wtedy nie było. Rzeczywiście ta seria Harvest Moon sobie była gdzieś tam, mhm. co parę lat ją wznawiali, wydawali, ale nie było tylu klonów. Mhm. I nagle pojawia się gościu, który sam stworzył sobie Stardew Valley. Ta pierwsza wersja, ona nie miała tyle feature'ów, co...
Tak, ona była dużo jakby prostszą grą, ale wciąż jakby na tyle dobrą, że przyciągnęła do siebie masę ludzi i absolutnie pozwoliła na rozwój tej gry.
Moja dziewczyna jest absolutną fanką. Przeszła tą grę kilkanaście chyba razy, być może przesadzam, ale naprawdę mnóstwo razy. Ja tam zawsze tylko wpadałem w tą grę, próbowałem, trochę sobie sadziłem. Ta gra naprawdę nie jest o uprawie pomidorów i tak dalej. To jest tylko jeden z elementów.
Tak, to prawda.
I tam możesz robić, nie wiem, wchodzić w relacje społeczne, mieć żonę, męża, łowić ryby.
Mieć psa,
budować dom. No.
Świetną rzeczą jest też właśnie ten multiplayer, bo tak jak wspominaliśmy, przy właśnie aktualizacji 1.6 ma zostać wprowadzony aż 8-osobowy multiplayer. Ja mam takie dobre wspomnienie właśnie z multiplayerem w Stardew. Mieliśmy taki jeden dzień z kolegami, w którym stwierdziliśmy, gramy w Stardew Valley i spędziliśmy chyba 8 czy 9 godzin grając w Stardew Valley na Switchu i pamiętam, że chyba większość tych 9 godzin spędziłem łowiąc tylko ryby. Tylko i wyłącznie łowiąc ryby. Ale to było właśnie bardzo fajne doświadczenie. To jest bardzo przyjemna gra właśnie do takiego chillowego spędzenia wieczoru z kolegami, z dziewczyną, z chłopakiem. To jest chyba perfekcyjna gra do tego.
Ja grałem z dziewczyną w to w koopie i pokłóciliśmy się o co, nie pamiętam o co, chyba o grządki. Więc stwierdziliśmy, że może jednak zostawmy Stardew Valley.
Burzliwe Stardew Valley niszczy związki.
Ale zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś o łowieniu ryb. Mm. Bo ja miałem to samo. Ja tak. Mnóstwo czasu spędzałem tam na molo. Bawiąc się tą...
Bardzo przyjemna jest ta mechanika, taka uzależniająca wręcz.
I teraz właśnie przyszło mi do głowy, że przecież w wielu grach, jak jest tylko minigierka o łowieniu ryb, to ja spędzam w niej milion czasu. Na przykład tak. World of Warcraft. Ja tam leciałem gdzieś zamiast na rajdy, gdzieś coś tam. Stawałem przy jakiejś rzece i stoję z tą dokładnie wędką. Final Fantasy 15.
Tak.
Zamiast... Masz taką grę, w której w ogóle wybuchy, nieprawdopodobne efekty, samony, przyzywasz, walka, fabuła. Siedzisz i sobie łowisz ryby.
Dokładnie.
I spędzasz godziny.
Ja mam wrażenie, że w ogóle ta mechanika łowienia ryb to jest de facto już taki trochę mem, że mówi się, że właśnie w grach, kiedy występuje mechanika łowienia ryb, bardzo często porównuje się do różnej mechaniki. Ja pamiętam, to był chyba stara gra, Sonic Adventure 1 albo 2, już nie jestem w stanie teraz stwierdzić, gdzie cały jakby jeden wątek jednej postaci skupiał się tylko i wyłącznie na łowieniu, to był Big the Cat i ostatniego bossa pokonywało się przez łowienie ryb. Doskonała rzecz.
No ja bardzo lubię te minigierki. Co ciekawe, w Skull and Bones jej nie ma.
Nie ma łowienia ryb w Skull and Bones.
Tak, nie będziemy mówić o Skull and Bones, ponieważ czuję się osobiście dotknięty przez pierwszy sezon. Jest tak, jak się spodziewałem, wydali absolutne
filery. Niedokończony produkt.
No.
Także Stardew Valley, czekamy na 1.6.
Tak, z tych oczywiście... Mamy tutaj listę tego, co dodadzą, ale to są tego rodzaju dodatki typu wielka skrzynia mogąca pomieścić dwa razy więcej przedmiotów. Chyba największym takim nowością jest właśnie tryb multiplayer wieloosobowy, o którym mówiłeś. I nowy festiwal, który rzeczywiście jest tam mechaniką, tam są takie festiwale. I w czasie tych festiwali wykonujesz różne minigierki, to jest też okazja do spotkania się z ludźmi, dać wręczenia im prezentów. I oczywiście w związku z tym nowe przedmioty jakby się pojawią. Super, że produkt jest nadal rozwijany, no widać, że sprzedaje się
co
świetnie.
Dobrze.
Drugą bardzo miłą rzeczą, chociaż już tu nie wiem, czy aż tak miłą, bo to zaczniemy od takiej Miyazaki... Wypowiedział się na temat swoich gier, oczywiście wszystko po zwiastunie nowym dodatku do Elden Ringa, że nie lubi nazywać ich gry Souls-like'ami.
To prawda. Powiem ci, że kiedy to przeczytałem, miałem takie wrażenie, że wow, w sumie to się nie dziwię, ponieważ w momencie, kiedy cała właściwie, może nie gatunek, ale bardziej nisza gier nazywana jest jakby od twoich produktów, jakby od serii, którą ty stworzyłeś, to może być trochę... deprecjonujące, takie trochę narzucające pewien, jakiś, nie wiem, powiedzmy jakiś taki standard, że ty w tym momencie masz tworzyć jakby wizję tego nurtu dalej.
Znaczy na pewno jest to, wiesz, pod tym względem jest to pewna kajdany na nogach, tak. W tym sensie, że jeżeli spróbujesz
odejść od tego,
to cię fani po prostu wezmą na widły. Rzeczywiście, tak. W tym sensie, ja jeszcze myślałem o tym, że może on, to jest taka trochę, wiesz, fałszywa skromność na zasadzie, że aj dajcie spokój, ja tam nic nie wymyśliłem nowego. Tak. Dobrą grę zrobiłem.
Więc i tak źle, i tak niedobrze. To jest, co jakby jest ciekawe, co mi się spodobało, to w tym wywiadzie wpadła jedna rzecz, która jest trochę nieprzetłumaczona na język polski, ale wydaje mi się, że ona jakby dobrze obrazuje to jakby, jakie są różnice w tej terminologii, bo tam został wspomniany termin jak souls-ish, właśnie określony do souls-like, gdzie właśnie jest ta różnica, że coś jest podobne, a coś jest takie jak Soulsy. I wydaje mi się, że tutaj mocno jakby ten dyskurs można rozwinąć właśnie. On jest troszeczkę nieprzetłumaczony na polski, mam wrażenie. On po angielsku jakby trochę bardziej wybrzmiewa. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ten termin Souls-ish, że podobne do Soulsów, a nie, że jak Soulsy, on by prawdopodobnie tutaj mniejsze jakby tak jakieś takie bierzmo narzucał.
Podobało mi się propozycja Miyazakiego, jak moglibyśmy definiować Souls-like inaczej. Mówi tu gra akcji, third-person perspective, dark fantasy.
I to de facto opisuje całość.
Tak, ale Miyazaki, wybacz, ja chyba zostanę przy Souls-like. Za dużo do mówienia.
Tak, to prawda. Ale dobrze opisuje. Korzysta faktycznie z takich już gotowych prefaby kreatów, które faktycznie tworzą cały wers. Mamy dark fantasy, mamy. Jest EPP? Jest.
W trzech wywiadach, które ukazały się po tym
dużo się wypowiadał.
Trailerze, tak.
Zaskakująco dużo.
Padło też sporo informacji o grze dla mnie osobiście ważnej, ale bardzo w zasadzie zmiażdżonej przez fanów. Mówię tu o Dark Souls 2. I padło nawet takie stwierdzenie, że bez tej gry Elden Ring nie mógłby być tym, czym jest teraz, tak?
Czarna owca serii.
Czarna owca serii, tak, ale no bo rzeczywiście gra była trochę inna, nie była aż tak... Pamiętam, jak ona była dołująca, ale do takiego stopnia, w którym przestawałeś mieć frajdę, że w to grasz. Rozumiesz, jakby jest taki poziom dołujący, wszystkie Soulsy takie są, one są takie dołujące, nie?
Tak, no to jest
smutny świat, smętny.
Bardzo przykre.
Ale w dwójce, ja nie wiem dlaczego, miałem tak, że byłem tak przytłoczony tym smutkiem, tą posępnością tego świata, że musiałem się zmuszać, żeby grać dalej. A rzeczywiście daleko tam doszedłem i bardzo dobrze w sumie wspominam. Ciekawe, że do niej wracają. Rzeczywiście zjechali ją na świecie, ale sam twórcy mówią, sporo się nauczyliśmy, tak? Wyciągnęliśmy z tego wnioski po to, żeby stworzyć potem lepsze gry. Dark Souls 3 już było o wiele lepsze. Na pewno nie sprostało legendzie jedynki. wydaje mi się, że nie naruszam tutaj...
jakiejś świętości.
Tak, jakiejś świętości, ale wydaje mi się, że jednak jedynka jest tym, wiesz... jeżeli
tym chodzi... złotym standardem tak. pewnym.
No, ale potem jeszcze było Sekiro, było...
Był Bloodborne.
O którym, o właśnie, o Bloodborne. No cóż, czekamy, jeszcze poczekamy, ale powiedziano, że dostrzegają sens remake'u. Nie dziwię się, bo gra nadal wygląda ok, ale to nie wiem, czy grałeś nią.
Miałem okazję, w sensie ja jestem raczej Soulsem Jaroszem, ale miałem okazję jakby rozmawiać z ludźmi, miałem też okazję spróbować na własnej skórze.
Jedna rzeczywiście z bardziej unikalnych gier.
Jest szybszy z tego, co tak. rozumiem. Jest dużo szybszy.
Brutalniejszy poprzez jakby art style użyty. Mhm. Taki bardzo, bardzo ciekawy, o wiele bardziej horrorowy.
Taki już w gore czasami nawet przechodzący.
Tak, i... No i w ogóle ta fabuła tam dotyczy krwi, wiesz, bardzo dużo jest jakichś takich tematów, nie wiem, transfuzji.
Tak, w ogóle ten wiktoriański klimat, też tak. fantastyczna rzecz, taka odmienna od tego, powiedzmy, takiego klasycznego dark fantasy soulsowego, czy eldeńskiego.
I o ile ja w swojej pamięci mam ją jako grę bardzo ładnie wyglądającą, tak widziałem ją niedawno, ona już rzeczywiście, no widzisz ten postęp technologiczny, który się dokonał przez lata, nie? Jakbyś postawił sobie nową produkcję i tą starą, no to widzisz to, jak bardzo się zestarzało to tak. Bloodborne.
Zresztą ten temat Bloodborne'a powraca co jakiś czas, bo ludzie wciąż oczekują na... Tak, Bloodborne PC stało się już de facto memem do pewnego stopnia. Dużo osób uważa, że jakby fakt tego, że Bloodborne... Bo z tego co rozumiem, Bloodborne też nie dostał żadnej aktualizacji dla PS5. Która by tam podbijała, nie wiem, rozdzielczość czy klatki. I mam wrażenie, że dużo osób bierze to jako de facto taką zapowiedź może albo remake'u Bloodborne'a właśnie, albo czegoś w tym rodzaju. Mm-hmm. Że z jakiegoś powodu ten Bloodborne dalej nie wychodzi na PC, mimo że wiele gier od Sony, czy jakby związanych z konsolami Sony, już na PC-tach się pojawiło. Albo przynajmniej dostało aktualizację do nowej konsoli.
No to jest ciekawe właśnie, dlaczego nie chcą sięgnąć do gry, która... No, dla wielu jest właśnie tą najlepszą w serii, nie? Bo klimat im siadł, bo walka była dynamiczniejsza. Tam przecież odeszli od tarcz, nie? Tak. Zamiast tego miałeś ripostę na podstawie pistoletu. Mhm. Więc było o wiele trudniej, zwłaszcza dla kogoś, kto w Dark Soulsach, ja się chowałem za tą tarczą i biegałem, wiesz, lok na przeciwnika i wokół niego i czekam na swoją szansę. Ja tak gram w Soulsy. Zawsze wpadam w tą grę, spędzam w nich od kilkudziesięciu, tak od 50 do 100 godzin, czasami trochę więcej, prawie nigdy ich nie kończę. Bo gdzieś tam na którymś etapie na bosie się zacinam. I już pewnie,
jest koniec.
Już nie wracam, a potem znowu wracam do tej gry i gram od początku i znowu idę. Ale ja tak spędzam czas w tych grach i tak czerpię z nich przyjemność, nie? Elden Ring jest dla mnie taką grą, że sobie wracam i pobiegam po tym świecie, dostanę w pierdziel. Tak, w Bloodborne bym zagrał bardzo. To dla mnie to jest jedna z najciekawszych, przynajmniej pod względem art stylu gier, jakie ukazały się w ogóle, nie tylko we From Software. No dobrze, kolejną grą, którą chcieliby się mówić i jest to w sumie bardzo optymistyczny temat, ale niszowy, jest Pacific Drive, który podbił Steama. Gra zebrała świetne recenzje, świetny odbiór i nieźle się sprzedaje.
Tak, pozwolę sobie aż tutaj przytoczyć fragment naszej golowej recenzji, naszego redakcyjnego kolegi DM-a. Pacific Drive to najdziwniejszy i najbardziej wciągający survival, w jaki grałem od bardzo długiego czasu. Daje się posklejany z mechanik znanych z wielu innych produkcji, jednak nie ma w tym żadnej drogi na skróty czy odtwórczości. Wręcz przeciwnie. Dobór takich, a nie innych mechanik, ich dostosowanie oraz złożenie tego wszystkiego w sensowną i spójność całość sprawiają, że paradoksalnie jest to pozycja, która oferuje sporo świeżości i zaskoczenia.
I jak czytałem tę recenzję przed publikacją i jakby stwierdziłem, kurczę, chyba muszę zagrać, nie?
Tak.
Naprawdę muszę zagrać i dołączyłem sobie do kolejki. Tak.
Kolejeczka rośnie.
Oj tak, to jest straszne. No miało być zupełnie inaczej. Mieliśmy tak. nie mieć co robić.
Mieliśmy mieć powolny rok 2024, a póki co, mimo że przykry z innych powodów, to pod względem gier myślę, że zadowala, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że... Co mnie zaskoczyło, to widziałeś ceny Pacific Drive? Ta gra kosztuje trochę ponad 100. Mm-hmm. To jest naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę to, jak faktycznie pozytywne oceny ta gra zbiera.
I to nie jest 4 razy A.
I to nie jest 4 razy A, tak. To najpierw takie podwójne A, ale takie naprawdę przygotowane, wydaje się, że przygotowane z sercem. Plus, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle pierwsze zapowiedzi Pacific Drive. To było chyba któreś, jakiś PlayStation Showcase, State of Play. Tak, State of Play się nazywają te sonowe prezentacje. I pamiętam, że ona mnie bardzo klimatem zachwyciła, bo faktycznie sam w ogóle tytuł Pacific Drive, czyli co, będziemy gdzieś jechać przez właśnie te tereny północno-wschodniego, północno-zachodnich, przepraszam, Stanów. Jedziemy samochodem, tu jakieś w ogóle niestworzone rzeczy się dzieją, jest ciemno, jest mrocznie, jest tak mgliście. Klimat takiego trochę dreszczowca od Kinga, wtedy sobie pomyślałem i wydaje mi się, że chyba znajduje to swoje zastosowanie w pełnym produkcie.
Tego rodzaju trop właśnie, tak jak mówisz, że wydaje ci się to jakieś tam właściwe dla amerykańskiej kultury, dla Kinga, to jest w ogóle obecne w literaturze i popkulturze amerykańskiej i sztuce wysokiej, czyli na przykład literaturze wysokiej. Mówię tu o kinie i literaturze drogi, która rzeczywiście rozwinęła się w Ameryce, w związku z tym, że przestrzenie między punktem A a między punktem B w Ameryce to jest jak 100 razy Polska, no dobra, przesadziłem, ale gigantyczne przestrzenie, tam się bierze samochód,
spędzić 8 godzin na Interstate, to jest też nic niesamowitego. Tak. Można jechać godzinami i nie spotkać nikogo.
Tak, i no bo to jest kontynent po prostu.
Tak, cały, no to tak, jest kraj na cały kontynent praktycznie.
Więc rozwinęła się rzeczywiście tego rodzaju literatura drogi.
To też kultura samochodowa, myślę.
I kultura samochodowa. I to do dzisiaj, wiesz, bo była taka subkultura, powiedzmy, czy kultura bitników, tak, w Ameryce, którzy bardzo mocno żyli właśnie tą ideą drogi. Mówili, że w drodze człowiek dopiero nie tyle dojrzewa, co nabiera właśnie jakby, dowiaduje się, kim jest, nie? Fajnie, że to przetrwało do dzisiaj w jakimś tym, bo rzeczywiście jest to tego rodzaju, no, wsiadasz do auta, jedziesz, dbasz o to swoje auto, tam je reperujesz, wiesz, to jest swój dom.
Tak, plus do tego bardzo podoba mi się jakby, jak klimatyczny jest ten samochód, to jest taki oldschoolowy station wagon amerykański. Jakby czuć faktycznie ten klimat jakiegoś takich właśnie lat drugiej połowy XX wieku w Stanach. To jest takie właśnie taki gęsty klimat. Plus z tego, co zrozumiałem i z tego, co zdołałem zrozumieć, jakby samochód w Pacific Drive nie jest tylko jakby naszym środkiem transportu. On ma większe znaczenie. Nie będę tutaj mówił więcej, jakby, żeby nie wchodzić w jakieś terytoria spoilerowe. Natomiast podoba mi się właśnie jakby ten charakter tego, że obserwujemy w dużej części tą grę właśnie za kierownicy, za siedzenie samochodu.
No ale zobacz, nie mamy nowego Last of Us, nie mamy nowego God of War'a, okej, okay, ale mamy sporo mniejszych gier, które okazują się bardzo fajnymi. Tak. Niedawno rozmawialiśmy o Banishers, które no, sprzedało się, jak się sprzedało prawdopodobnie, ale jest świetną grą.
Jest świetną grą, to prawda.
I myślę, że taki będzie ten rok. Będzie więcej tego produkcji AA,
albo indyków,
albo produkcji aspirujących do AAA, ale z różnych racji nie mogących nim być, a które będą świetne.
Dokładnie.
I zastąpią nam jakoś tego Baldura, wiesz, tak. I Alana Wake'a z zeszłego roku.
Spidermany,
tak, które zdominowały przecież. Dlatego ciekawi mnie, jak będzie wyglądać tegoroczny The Game Awards.
To prawda, no, będzie ciekawie.
Bo nie mamy takiej gry, wiesz,
heavy hitera.
Tak, takiego Baldura, który zmiecie
wszystkich. No.
Przed nami Stalker, przed nami
Rise of Ronin za niedługo. Jeszcze Dragon's Dogma wychodzi po drodze.
No i nowy Assassin.
Nowy Assassin, tak.
Oj, Ubisoft, ale jestem zły za tego Skull and Bones.
To będzie chyba powracać przez cały rok. Ale może z jakiegoś powodu.
Dobra, Adamie, chciałeś bardzo ze mną porozmawiać o Pokémon Day i now's the time.
Tak,
jakby masz teraz swoją audycję dla tych 3 osób w Polsce, które lubią Nintendo i Pokémony.
Nie, no myślę, że może tych osób będzie trochę więcej. Natomiast tak, mieliśmy we wtorek coroczną prezentację Pokémon Day o godzinie 15, która była zaskakująco krótka. Ja spodziewałem się... Faktycznie usiadłem do tej prezentacji o 15 minut sobie, dobra, to jest pół godziny czy 40 minut, w których będę oglądał faktycznie jedną z moich ulubionych serii, zobaczymy, co ciekawego mnie przygotują. No i 20 minut było po wszystkim. Na początku mieliśmy tą taką bardzo standardową dla właśnie prezentacji pokemonowych, takie patch notes i krótkie aktualizacje do tych miliona pobocznych tytułów, które zostały wydane przy okazji jakby marki Pokémon. To wszystkie Pokémon Café, tego typu produkcje. Ja za bardzo, powiem szczerze, nie interesowałem się akurat nimi, ale jeżeli faktycznie są ludzie, którzy interesują się tymi produkcjami, no to super. Były aktualizacje. Była dla mnie osobiście ciekawa informacja, ponieważ zaprezentowano Pokémon TCG Pocket, czyli taką, można powiedzieć, trochę uproszczoną wersję karcianki, z którą ja spędziłem bardzo dużo czasu, więc to jest dla mnie dość prywatnie ważny temat, no ale jakby interesujący jakby sposób na inne podejście do kolekcjonowania kart w trochę, powiedzmy, uproszczonej formie, bo też z tego, co rozumiem, ta mechanika być uproszczona. Natomiast najważniejsza rzecz, czyli zapowiedziano nową grę Pokémon, która nie jest mainline grą, czego się raczej spodziewałem, bo Pokémon Scarlet Violet wyszło jeszcze nie tak dawno, to było troszkę ponad rok temu, więc dużo osób spodziewało się, że doczekamy się albo właśnie jakiegoś spin-offu, dużego spin-offu, albo remake'a. Dużo osób mówiło o remake'u piątej generacji. W pewnym momencie już nawet mówiło się, że o, to jest ten moment, w którym będzie remake piątej generacji. Dużo osób też jakby wyczytywało podprogowe wiadomości z Twittera, oficjalnego Twittera Pokémon, ale nie, nie doczekaliśmy się remake'u Black White, White 2, Black 2, tylko doczekaliśmy się kolejnej gry z serii Pokémon Legends. Mieliśmy już jedną grę Pokémon Legends, która została bardzo dobrze przyjęta, Legends Arceus, które zostało fajnie przyjęte, to była faktycznie świeża rzecz dla serii, na której też w ogóle budowano kolejną grę, czyli Pokémon Scarlet Violet, czyli już mainline series. No i nowa gra Pokémon Legends, wiemy o niej niewiele, ma powstać w 2025, w sensie ma zostać wydana i nazywa się Legends ZA. Ma się toczyć w Lumiose City, czyli mieście inspirowanym Paryżem, w regionie w ogóle inspirowanym Francją, czyli w Kalos. Wiemy o niej bardzo niewiele. Wspominano, że to może być coś związane z charakterem miasta. Mówiono na trailerze, pojawiła się taki, z tego co pamiętam, komentarz i treść, że to ma być budowanie przestrzeni dla ludzi i Pokémonów, więc brzmi to bardzo ciekawie. Zastanawiam się właśnie, w którym kierunku pójdą, bo Legends Arceus było de facto prequelem, było grą osadzoną w takich, powiedzmy, historycznych dla tego uniwersum realiach, natomiast Lumiose City to jest właśnie takie futurystyczne paryskie miasto z niewieżą Eiffla na środku, więc no, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Wiemy póki co bardzo mało, poza przybliżonym rokiem premiery, czyli 2025, nie wiem w zasadzie nic, więc czekam na kolejne wiadomości. No nie powiem, żebym był jakoś zachwycony całym wtorkowym streamem, bo było faktycznie tych informacji mało, dużo osób czekało, a dostaliśmy chyba po prostu więcej pytań niż odpowiedzi. Natomiast no, zobaczymy.
Mówiłeś, że będzie miasto inspirowane Paryżem, tak. Nie? Ja bym chciał zobaczyć, nie wiem, miasto inspirowane Polską.
Tak, to jest rzecz, o której zawsze myślałem. Praktycznie każda generacja Pokémonów jakby uderza trochę w inne klimaty. Mamy regiony inspirowane różnymi krajami, czy powiedzmy sekcjami. Dużo osób właśnie teraz czekało na remake piątej generacji, czyli region Unova, który jest inspirowany wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. No nie doczekaliśmy się, dostaliśmy Francję. Też jakby bardzo ciekawy region.
Ciekawy dlaczego? Może za mało jednak jest fanów Nintendo w Polsce?
Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Pokémony i w ogóle Nintendo w ostatnich latach zyskuje w Polsce, więc zobaczymy.
Nie, no oczywiście żarty są
tak,
swoje,
no,
ale,
ja rozumiem,
ale bo zawsze tak było, że Nintendo trochę przespało, czy trochę ignorowało.
Tak.
Polski rynek.
Troszkę się to zmienia w ostatnich latach.
Zmienia się to w ostatnich latach. Rzeczywiście jest coraz więcej fanów. Zresztą sama konsola Switch ma już tak bogate jakby portfolio czy line-up tytułów, tak, które możesz tam uruchomić, że w zasadzie każdy fan z różnych gatunków znajdzie tam coś dla siebie.
Nie dziwi już na przykład wielki billboard z Zeldy gdzieś na Mogilskiej w Krakowie.
Tak, albo nie wiem, że parę lat temu pamiętam, zdziwiło mnie, jak poszedłem do kina na coś i trailery leciały
tak,
filmów. Poleciało chyba Mario Odyssey. Reklama, co mnie bardzo wbiło wtedy w ziemię, że wow, serio? To kogo oni to marketują tutaj?
Tym bardziej dziwi mnie, że Nintendo dalej nie chce lokalizować swoich gier. Więc może jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale czekam. I wydaje mi się, że Nintendo w Polsce mogłoby dużo zyskać, gdyby faktycznie z tymi produkcjami, które często właśnie są targetowane dla młodszych odbiorców, były lokalizowane na Polski. No ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
No fajnie, że Pokémony wciąż są rozwijane. Ja wciąż pamiętam te wersje z Game Boya, tak? To były Red.
Red, Blue, Yellow.
I chyba Yellow, no właśnie. I w sumie jak dzisiaj grasz w te nowe wersje, to widzisz zmiany, ale jednak...
Jakby ten... cały czas duch serii gdzieś tam jeszcze się unosi.
It's not very effective.
Tak, it's not very effective. A może właśnie super effective, że się tyle lat utrzymało.
Tak, no rzeczywiście był to tak prosty gatunek z podziałem natury. Przecież absurdalnie prosty, nie? I...
Ale w dobrym momencie zażarło chyba. Tak. Jakby plus jeszcze ten aspekt to kolekcjonowania i według mnie absolutnie genialny pomysł z dołączeniem, z w ogóle tą mechaniką łączenia się z innymi graczami, wymieniania się tymi stworkami. To jest wydaje mi się, rzecz, która miała niebagatelne znaczenie jakby w samym sukcesie tej serii.
No dobrze, to co? To chyba tyle od nas na dzisiaj. Było trochę smutno, trochę wesoło. Smutno wiadomo z jakiego powodu, z tych smutków będzie jeszcze więcej. Niestety. Ale miejmy nadzieję, że pojawią się też fajne gry.
Może których... jakieś pozytywne informacje z branży?
Oj, by się przydało. Przydałoby coś takiego, się. Nie? Nie wiem, co miałoby to być. Na przykład, że drugi sezon Skull & Bones okazuje się wielkim hitem.
Byłoby miło.
Przypominam, że być może za tydzień się nie zobaczymy, bo jesteśmy w trakcie przeprowadzki. Ale jeżeli się uporamy z tym szybko, to się zobaczymy być może już w nowym biurze. Dźwięk będzie się różnił. Mamy tam inne ściany, inaczej wygłuszone. Zobaczymy, jak to będzie działać.
Musimy przetestować i zobaczymy.
Dokładnie. A za tydzień widzimy się, jeżeli się w ogóle widzimy, to na pewno też z Adamem Zachenterem, którego pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Zdrowiej.
I wam już dziękujemy. Dzięki, to byłem ja, Maciej.
I Adam.
Cześć.
Trzymajcie się.